popołudniowa debata w Polskim Radiu Lublin. Wojciech Brakowiecki, dzień dobry. Witam też gościa Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeździ pan po kraju, spotyka się z członkami związku, z członkami ZNP. To taka próba sił, przygotowania przed 31 marca, kiedy to zapowiadają państwo ogólnopolski strajk nauczycieli?
Po pierwsze, taki jest obowiązek kierownictwa związku. Sytuacja jest rzeczywiście i wyjątkowa, i wymagająca tego, abyśmy rozmawiali nie tylko z przedstawicielami struktur wojewódzkich, ale także spotykali się z szeregowymi nauczycielami, niekoniecznie należącymi do Związku Nauczycielstwa Polskiego, i stąd między innymi dzisiejszy mój pobyt w Lublinie, który jest także związany z Klubem Obywatelskim. To jest spotkanie z mieszkańcami Lublina. Właśnie tematem tego spotkania są sprawy edukacji, projektowane zmiany w systemie oświaty, konsekwencje tych zmian dla ucznia, dla rodziców, dla nauczycieli.
Czyli mówiąc krótko, likwidacja gimnazjów. Panie prezesie, partia rządząca zarzuca panu i związkowi działania stricte polityczne.
Nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że likwidacja gimnazjów jest kwestią najważniejszą, bo moim zdaniem istotniejsze z punktu widzenia interesu ucznia jest jednak przede wszystkim to, czego i kto będzie go uczył. A więc mówimy między innymi o podstawie programowej oraz także o sytuacji nauczyciela. I to jest ten problem, który stanowi pewną trudność, bo do rodzica niekoniecznie bezpośrednio może dotrzeć przekaz, informacja związana z treściami programowymi, a one w gruncie rzeczy czy są ważniejsze. Zarzut, że związek jest organizacją polityczną, jest trochę zarzutem infantylnym, dlatego że sam fakt przynależności do związków zawodowych, obojętnie czym te związki zawodowe by się nie nazywały, jest jednak elementem pewnej polityki społecznej i wychodząc z takiej klasycznej definicji, działanie na rzecz dobra wspólnego mieści się w pojęciu polityki. Trochę wydaje mi się ten zarzut naiwny i nietrafiony, tym bardziej, że adresowany on jest do Związku Nauczycielstwa Polskiego, organizacji o takim dorobku, a na przykład nie czynimy tego samego zarzutu o organizacji, która jest prawie afiliowana przy partii rządzącej. Tutaj akurat nikt tego rodzaju zarzutów nie podnosi. Zarzut absolutnie chybiony, nietrafiony, także z punktu widzenia definicji, czym jest polityka.
Pozwoli pan, zostanę przez chwilę jeszcze przy tej tezie, bo jeden z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości mówił mi do mikrofonu, pytając niejako: Sławomir Broniarz, czy to ten człowiek, który w 1999 roku był przeciwny powoływaniu gimnazjów, a w 2015 roku z Lewicą chciał właśnie zmian, które miałyby likwidować gimnazja?
Cenię opinię i to, że ludzie mają odwagę wypowiadania opinii, ale wydaje mi się, że to opinii powinna towarzyszyć przynajmniej elementarna wiedza, więc jeżeli poseł wyraża tego rodzaju wątpliwości i formułuje tego rodzaju opinię, to znaczy, że gorzej z tą wiedzą. Po pierwsze, w 1997 i 8 roku, kiedy po wyborach nowa ekipa przystąpiła do reformy systemu edukacji, to pragnę zwrócić uwagę na to, że zwolennikami gimnazjów jako nowego elementu ustroju szkolnego był odsetek, promil. Nawet nie odsetek, promil ludzi. I ja o tym się przekonuję na tego rodzaju spotkaniach, które w ostatnich kilkunastu tygodniach odbywamy bardzo dużo. Po drugie, Związek Nauczycielstwa Polskiego, tak wówczas jak i teraz, mówił wyraźnie, że rzeczą istotniejszą z punktu widzenia interesu edukacji jest treść podstawy programowej. Domagaliśmy się od pana ministra Handke przede wszystkim zmian w treściach nauczania, i drugim naszym postulatem było żądanie i oczekiwanie, i pozostajemy w tym niezmienni, zmiany sposobu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, bo powtórzę po raz trzeci, dla nas ważniejsze jest to, czego i kto uczy. Pragnę zwrócić uwagę, że wówczas również mówiliśmy, że państwo jest niegotowe do tego, abyśmy wchodzili z tak wielką rewolucją, przede wszystkim inwestycyjną. Synonimem tamtych czasów były słynne gimbusy, którymi bardzo często były przyczepy ciągnięte przez traktor, a większość społeczeństwa, przede wszystkim władz samorządowych, miała ogromne wątpliwości, czy nas na co stać jest, abyśmy budowali nowe szkoły, nowe gimnazje. Przypomnę, to jest rok 1997-98. Do Unii Europejskiej mamy wejść dopiero za 7 lat, a jesteśmy państwem także w pewnym kryzysie finansowym spowodowanym tak zwaną sławetną dziurą bałce. Więc wydaje się, że oczekiwania, jakie wówczas były nasze, zmienimy podstawę programową i zmienimy sposób kształcenia nauczycieli, byłyby niezwykle istotne, i takie oczekiwania są także dzisiaj formułowane. Bo powtórzę to, co powiedziałem na wstępie, nie jest problemem sama likwidacja gimnazjów. Problemem jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie, po co to robimy, ale ważniejsze jest to, czego i kto polskich uczniów będzie nauczał. Tak na marginesie przypomnę, bo to też się pojawia szczególnie w internecie, że wiosną 1999 roku była wielka akcja protestacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego, która w pewnym momencie przeistoczyła się także w okupację budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej i niektórzy zarzucają nam, że to była właśnie akcja przeciwko gimnazjom. Nie, to była akcja tylko i wyłącznie spowodowana żądaniami płacowymi nauczycieli, bo przypomnę, że w 1999 roku nasze uposażenie należało do najniższych w kraju i to był absolutnie protest podyktowany żądaniami płacowymi. Ale jeżeli już jesteśmy przy faktach, to przypomnę, że przedstawiciele ekipy rządzącej, tak pani minister Zalewska, jak i Prawo Sprawiedliwość, zdecydowanie później niż Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiadało się za utrzymaniem gimnazjów. Wracając do rzekomego sojuszu z Lewicą w kontekście gimnazjów. Myśmy we wrześniu 2015 roku podpisali porozumienie z tak zwaną Nową Lewicą. W punkcie drugim tegoż porozumienia jest napisane, że umawiające się strony, a więc ta Zjednoczona Lewica i Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiadają się za utrzymaniem struktury szkolnej, a więc także utrzymaniem gimnazjów.
Panie prezesie, teraz samorządy, na których spoczywa w dużej mierze, nie całościowo oczywiście, reforma edukacji, deklarują, że są gotowe do zmian, do reformy. To samo deklaruje resort edukacji.
No tak, te dane statystyczne jako żywo przypominają mi głosowanie do Sejmu w okresie rządów Władysława Gomułki czy Edwarda Gierka, gdzie dziwię się, że w ogóle nie przekroczyliśmy 120%, ale już mówiąc bardzo poważnie, do wszystkich samorządów, wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów wysłałem list, otrzymałem ponad 200 odpowiedzi. Być może ktoś powie, że to nie jest dużo, no ale pani minister posługiwała się informacjami, że na przykład za reformą opowiada się 27 rektorów spośród 430 wyższych uczelni i tylko 3 odpowiedzi samorządów mówiły, że akceptujemy projektowane zmiany i że one będą jakby dla nas niezauważalne. Natomiast nie dziwię się, że samorządy głoszą taki pogląd, bo są do tego ustawowo zobowiązane. Natomiast ważniejszą rzeczą jest to, jakim wysiłkiem, jakim kosztem, ilu milionów złotych, bo niektórzy mówią także miliardów złotych, kosztem jakich wyrzeczeń, jakich działań organizacyjnych samorządy muszą sprostać tym ustawom. Jeden tylko z wójtów, dobrze pamiętam, powiedział, że nie wykona tej dyspozycji, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest rejtanowska trochę postawa, bo on ustawę musi wykonać i to, że samorządy są do tego gotowe, to jakby nikt nie kwestionuje tego faktu i nie stanowi to dla nikogo problemu, są do tego zobowiązane. Ważne, żeby pani minister powiedziała, ile samorządy za to zapłacą, a de facto lokalna społeczność będzie musiała ponieść te wydatki, dlatego, że jeżeli w tym mieście, jak chociażby Lublin czy w województwie lubelskim, trzeba będzie na te cele przeznaczyć kilkadziesiąt milionów złotych, to znaczy, że to są nasze wspólne, lokalne, samorządowe pieniądze, bo jak od dawna wiemy, a Margaret Thatcher to wielokrotnie podkreślała, rząd nie ma pieniędzy, to są pieniądze obywateli, więc chcemy, aby pani minister, mówiąc, że 98% samorządów jest gotowe, powiedziało tak, te 98% samorządów jest gotowe i ich wysiłek finansowy wynosi tyle i tyle milionów złotych, bo te pieniądze są pieniędzmi zmarnowanymi.
Panie prezesie, ale ta reforma, ta maszyna już ruszyła, podstawa programowa, podręczniki, pewnie rychło w druku również się znajdą. Jak pan chce to zatrzymać?
W dniu wczorajszym odbyła się ciekawa debata, która była jedną z wielu organizowanych także z udziałem władz samorządowych, nauczycieli. Ona była realizowana przez Tygodnik Polityka i tam jeden z przedstawicieli samorządów powiedział to, o czym Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi od wielu, wielu tygodni. Reforma wejdzie w życie 1 września 2017 roku, natomiast wydatki w sensie materialnych wydatków, fizyczne koszty poniesie samorząd wtedy, kiedy rozpocznie się pierwszy dzień wakacji i kiedy będą pierwsze prace adaptacyjne, pierwsze wyburzenia, pierwsze zakupy, pierwsze przenoszenia pomieszczeń z miejsca X do miejsca Y. Dzisiaj mamy uchwałę Rady Miasta w sprawie sieci szkolnej. Ta uchwała zajęła radnym 3 godziny i pewnie pół godziny będzie wymagało podjęcia uchwały o powróceniu do starej sieci szkolnej. Także kwestia naboru nie jest problemem zdaniem wielu samorządowców. Natomiast mówimy wyraźnie, tak na marginesie, podstawa programowa została przez panią minister podpisana. Parę dni temu Sejmowa Komisja Nauki, Edukacji, Nauki i Młodzieży również dyskutowała nad podstawą programową, bo pojawiały się jakieś dodatki. Zastanawiam się, jak na to zareagują wydawcy, bo jesteśmy przekonani, że większość podręczników jest gotowa, co będzie się działo wtedy, kiedy podstawa zostanie zmieniona, jakie to będzie miało konsekwencje dla nauczyciela i dziecka. Jesteśmy przekonani, że nawet referendum nie jest konieczne w sytuacji, gdy obywatele, jeżeli poprą wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie, swoimi paroma milionami zechcą przemówić posłom do rozsądku, powiedzieć, skoro nie chcemy wydawać 100 czy 150 milionów na referendum, to dokonajmy poprawki w ustawie i zmieńmy treść tejże ustawy, przesuńmy realizację tejże reformy do czasu należytego jej przygotowania, czy też wyrzućmy ją do kosza i popracujmy nad nową reformą. Tak na marginesie, Korea Południowa, która ma chyba jedną z najlepszych edukacji czy modeli edukacyjnych w świecie, Singapur, pracowały nad tymi zmianami 7 i 11 lat, o ile dobrze pamiętam, Finlandia również, a my chcemy to zrobić, realizując ambicje polityków w ciągu 11 miesięcy. Dzieci za to zapłacą, bo nie politycy, zapłacą za to rodzice, zapłacimy za to także radykalnym obniżeniem tego animuszu i kapitału społecznego, bo jeżeli cokolwiek po 90 roku już nam się udało, to bez wątpienia tym pozytywem było to, że samorządy przyjęły szkoły jako zadanie własne i dzisiaj te szkoły są powodem do dumy, ale te szkoły także powstawały ogromnym wysiłkiem tej lokalnej społeczności i dzisiaj my im mówimy, zbudowaliście gimnazjum, tak jak w gminie Góra Puławska, po to, żeby za rok czy za trzy to gimnazjum zamknąć.
Albo zrobić tam podstawówkę, kolejne klasy.
No tak, tylko że jeżeli to jest możliwe, ale rodzice i samorządy nam sygnalizują, że do tej szkoły nie da się wcisnąć podstawówki, bo musimy zamknąć okoliczne podstawówki w tych wsiach. Jeżeli chcemy zrobić zbiorczą szkołę gminną, zbiorczą szkołę podstawową, to musimy w tych kilku wsiach, gdzie te podstawowe szkoły istnieją, powiedzieć, u was zamykamy, a przenosimy to do lepszych warunków, a więc ponosimy koszty dojazdu, koszty oderwania dziecka od tej lokalnej, że tak powiem, mikrogrupy czy mikrośrodowiska, po to, żeby spełnić oczekiwania polityka i zapełnić mury tej jednej, jedynej szkoły, która będzie nas kosztowała 9 400 000, które będziemy musieli przez wiele lat spłacać.
Panie prezesie, na 31 marca planują państwo ogólnopolski strajk nauczycieli i robią państwo rekonesans. Ilu nauczycieli was popiera? Jak duży będzie procent tych, którzy włączą się do strajku? A może będą łami strajki?
To nie tylko rekonesans, to jest także obowiązek ustawowy przeprowadzania referendum, w którym to referendum wszyscy pracownicy danej szkoły wypowiedzą się za lub przeciw temu strajkowi. O faktycznej liczbie uczestników tego strajku dowiemy się 31 marca. No nie ulega wątpliwości, że po raz pierwszy w ostatnich 20 latach mamy do czynienia z tak radykalną ingerencją władz oświatowych, także wojewodów, w działanie dyrektorów szkół i wręcz namawianiem, przesyłaniem maili, listów, jak kurator lubelski dwukrotnie w tej sprawie interweniował. Więc to jest zdarzenie jakby bez precedensu, że to władza publiczna, także spełnione dzisiaj przez tych, którzy jeszcze 2 lata temu ręka w rękę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego protestowali, dzisiaj skoro zmienili krzesełka tylko na inne, bardziej wygodne fotele, protestują przeciwko tym działaniom, których jeszcze, powtórzę, 2 lata temu byli współorganizatorami. Ciekawe, jak sobie z tym psychicznie radzą. Natomiast, powtarzam, nie było takiej sytuacji, nawet w czasach poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy później Platformy Obywatelskiej, żeby kurator oświaty w tak bezprzykładny wręcz sposób ingerował w kompetencje Związku Zawodowego.
Dopuszcza pan taką możliwość, że jednak strajk poniesie klęskę, że okaże się właśnie, że jednak większość nauczycieli złamie strajk?
Problem chyba jest nie w tym, abyśmy mówili, że strajk poniesie klęskę. Jeżeli ktoś nie przystąpi do strajku, to ma taką suwerenną wolę i decyzję w tej sprawie. Natomiast to jest także pytanie o to, na ile my jesteśmy w stanie naszą autonomię, naszą niezależność położyć na ołtarzu konformizmu, takiego oportunizmu, uległości wobec władzy w sytuacji, gdy problem przede wszystkim jest następujący. Jaka będzie jakość edukacji? Jaka będzie jakość szkoły, jaka będzie jakość procesu wychowawczego w sytuacji, gdy będą to robić nauczyciele zastraszeni, jakby skorumpowani deklaracjami i obietnicami przyszłych i niepewnych podwyżek, za które zapłacimy jakby z własnej kieszeni, bo tak mówi o tym stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące projektowanych zmian. A więc czy ta edukacja będzie edukacją przyszłych konformistów realizowana przez tych wystraszonych nauczycieli, czy będziemy mówić o nowej, otwartej szkole, szkole, która służy dziecku, służy interesowi tego dziecka, a nie realizacji tylko i wyłącznie takich wydumanych celów politycznych i chybionych celów w sensie założeń formalnych, dlatego że za tą reformą nie stoi żaden twardy dowód, żadne badanie, żadna ekspertyza, żaden raport, który by potwierdzał to, że ta reforma jest celowa. Chyba że rację ma pan Marian Piłka, który mówił na ten jednej z komercyjnych telewizji, że celem tej reformy jest wychowanie nowego absolwenta, nowego obywatela, na zasadzie być może mierny, bierny, ale wierny, jak kiedyś mawiałem pan Mieczysław Rakowski, redaktor Naczelnej Polityki.
Referendum, jeszcze jedno pytanie, panie prezesie. Prowadzą państwo zbiórkę podpisów pod referendum narodowym w sprawie reformy oświatowej i nie likwidowania gimnazjów. Jak w tej chwili wygląda zbiórka? Ile podpisów mają państwo?
W tej chwili jesteśmy na etapie liczenia tego w związku. No to nie jest wbrew pozorom łatwy proces, dlatego że tych list przychodzi codziennie kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy podpisów. Wiele list i to musimy sprawdzić, zweryfikować, czasami odrzucić te nieprawidłowe wypełnione dokumenty, więc sam Związek Nauczycielstwa Polskiego według stanu w dniu 15 marca miał tych podpisów około 170 paru tysięcy, około 180 tysięcy, ale pozostałe organizacje, które nas informują o tym, mówią, że w sumie mamy tych podpisów około 400 tysięcy. Aczkolwiek nie wszystkie instytucje, nie wszystkie organizacje, nie wszystkie stowarzyszenia, które prowadzą zbiórkę podpisów, nas o tym informują. Ustaliliśmy, że 30 marca będziemy mniej więcej wiedzieli, jaki jest poziom akceptacji dla tego pomysłu, będziemy mieli przeliczone głosy i będziemy podejmowali decyzję, co dalej z tą kampanią referendalną. Tutaj przypomnę, że nie ma żadnego jakiegoś krańcowego terminu, który nas do tego obliguje, ale nie ulega wątpliwości, że nie chcemy tego ciągnąć w nieskończoność.
A sprawdzian tego, czy będzie strajk, czy nie, już za dwa tygodnie. Bardzo dziękuję. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był państwa gościem. Dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję uprzejmie.